Marek Dłużniewski, witam Państwa, ze mną Grzegorz Kaczorowski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, współpracownik tego właśnie ośrodka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nadal szukamy polskich śladów w Europie, ale łamiemy trochę konwencję. Wychodzimy dzisiaj poza Europę i to bardzo daleko wychodzimy poza Europę, bo przenosimy się na Daleki Wschód, do Azji i porozmawiamy o mieście, które chyba można śmiało nazwać polskim miastem w Chinach.
Myślę, że tak, tak można nazwać, chociaż dlaczego nazwać można polskim miastem? Przede wszystkim dlatego, że zostało założone przez Polaków. Mówimy o Harbinie. Harbin, miasto w Mandżurii, położone 7000 km na wschód od Warszawy, czyli bardzo, bardzo daleko. Polskie dlatego, że, tak jak powiedziałem, zostało założone przez Polaków. W pewnym, u początków istnienia tego miasta Polacy stanowili no, do kilkudziesięciu procent stanu miasta, ale zwłaszcza jego takiej obsługi technicznej, obsługi kolei wschodniochińskiej, ponieważ obecność Polaków w tamtym terenie wiąże się właśnie z budową kolei wschodniochińskiej.
To w czasie może się nieco umiejscowmy. Końcówka XIX wieku.
Dokładnie tak. Mamy końcówkę XIX wieku. W tym czasie Imperium Rosyjskie roztacza swoje wpływy właśnie na terytorium tradycyjnie należące do Chin, na teren Mandżurii. Rosjanom chodzi o to, żeby budową kolei wschodniochińskiej skrócić dystans dzielący Syberię Wschodnią, okolice Irkucka, ale też potem dalej Błagowieszczyńsk i te okolice rzeki Amur do Władywostoku i z jednej strony i do portu Artur z drugiej strony, żeby w ten sposób kilka tysięcy kilometrów zaoszczędzano by.
Polscy pracownicy, polscy inżynierowie, pewnie też zesłańcy, tak? Też tam się pojawili?
Tak, ale również biznesmeni. Dlaczego biznesmeni? Dlaczego tacy przedsiębiorcy? Ta propozycja Imperium Rosyjskiego była bardzo atrakcyjna dla Polaków. Po pierwsze, rzecz odbywała się poza Imperium Rosyjskim, w związku z tym te wszystkie dyskryminacje Polaków, jakie obowiązywały na terenie od Wisły po Władywostok, tutaj Polaków nie obejmowały. Poza tym tak zwany socjal, byśmy dzisiaj powiedzieli, był bardzo atrakcyjny. Płace w Harbinie i przy budowie kolei wschodniochińskiej były trzykrotnie wyższe niż w Rosji, niż na terenie Rosji. Ponadto było darmowe zakwaterowanie, szkolnictwo i opieka zdrowotna. Dzisiaj to jest taka dla nas norma, wtedy to nie była taka norma.
Czyli można powiedzieć, że te warunki były tam stworzone. Jak kształtowała się też populacja, jeżeli chodzi o jej wielkość? Bo ten Harbin jednak, powiedzmy, był polskim miastem przez kilka dekad. I to liczba Polaków w zależności też od zawirowań historii się pewnie zmieniała. Jak to wyglądało na początku?
Tak. Polskie miasto, no jednak to nie było tak, jak to mieliśmy w wypadku Maczkowa, że tam wtedy było 100%. To jednak Polacy byli zawsze mniejszością, zawsze znaczną mniejszością, ale stanowili mniejszość taką i dobrze wykształconą i bogatą. Tak? Dlatego można mówić o tych polskich akcentach bardzo silnych. Na początku to było zaledwie kilkuset pracowników kolei, ale to byli ci, którzy zarządzali. To byli ci, którzy zarządzali budową tej kolei. Z małej wioski rybackiej powstało miasto, które dzisiaj liczy 5 milionów ludzi, tak? Czyli 2,5 razy większe niż Warszawa.
A na warunki chińskie to i tak pewnie niewielkie miasto, mimo wszystko.
Tak. Jeżeli chodzi o liczby, w szczytowym momencie, czyli po rewolucji październikowej i po wojnie domowej, jaka na terenie Rosji miała miejsce, było w Harbinie do 10 tysięcy osób, tak mniej więcej. Na początku to było te kilka tysięcy. Czasem prosperity dla tego miasta były, można śmiało powiedzieć, lata 20 aż do 32 roku, czyli do momentu, kiedy na te tereny wkroczyli Japończycy.
No właśnie, bo mówimy o Mandżurii, a więc takim terenie też, który w historii się pojawia jako teren sporny, teren no jednak nieco odrębny od Chin jako takich, no bo to jednak Mandżurowie, prawda, a jednak nie Chińczycy w takim rozumieniu, w jakim my pewnie Chińczyków postrzegamy. No więc już samo to sprawia, że wydaje się to wszystko bardzo ciekawe.
Tak, dokładnie. To jest też typowy teren, jeżeli chodzi o klimat tego miejsca. Po chińsku mówimy o Dongbeju, trzech prowincjach. Tam klimat panuje tak naprawdę syberyjski. Czyli to jest to samo, co mamy, nie wiem, w okolicach Irkucka, mniej więcej.
Czyli ekstremalne temperatury zimą i ekstremalne temperatury latem.
Stronami konfliktu byli z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony Chińczycy, którzy mieli no, chyba największe prawo, jak się wydaje, do tego terenu. No i Japończycy. Od 1932 roku istnieje takie marionetkowe państwo Manchukuo, które tak naprawdę jest pod kontrolą Japonii. I w tym momencie ten czas, najlepszy czas prosperity się kończy. Trzeba pamiętać, że rozwój Harbina między innymi jest spowodowany tym, że to było, można powiedzieć, wolne miasto. To był taki eksterytorialny.
Taki Hongkong trochę?
Nawet tak się jest tak nazywany, mandżurski Hongkong. I stąd to miasto było zawsze takim ośrodkiem wielonarodowościowym. Tak? Polacy byli po Rosjanach najliczniej reprezentowaną ludnością pochodzenia europejskiego, no ale tam byli Koreańczycy, tam byli Żydzi, tam byli Anglicy, Francuzi, także to podobno tych konsulatów było też kilka, nie tylko polski konsulat, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, jak wyglądało życie Polaków, jak ono było zorganizowane.
Czyli miasto międzynarodowe, ale tak jak już ten temat został wywołany, Polacy potrafili się na obczyźnie zorganizować. W zasadzie trudno mówić o obczyźnie, bo chyba wielu z tych Polaków w ogóle Polski na oczy nie widziało.
Zgadza się, tak, tak. Pierwsze pokolenie, czyli ci kolejarze, inżynierowie, żołnierze, oni jeszcze mogli znać Polskę, chociaż no, Polski wtedy nie istniało. Polska wtedy nie istniała, nie było Polski.
Ziemie polskie, szeroko rozumiane.
Tak, tak. Natomiast ci, którzy się już urodzili tam po wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 roku i dalej, i pierwsza wojna światowa, oni kontaktu takiego realnego z Polską poza swoimi rodzicami prawdopodobnie nie mieli. No, trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze się byli zorganizowani Polacy, między innymi dlatego, że tak jak mówiłem, byli to ludzie z wyższym lub średnim wykształceniem, byli to ludzie zamożni. Więc tak naprawdę to Polacy wprowadzili tam buraka cukrowego. Pierwsze gorzelnie to były przez Polaków założone, ale również browar, również fabryka papierosów, również parowe młyny.
Czyli cywilizacja szła wraz z Polakami.
Tak jest, tak jest. Tak można powiedzieć. Taką postacią, którą warto wspomnieć, był niejaki pan Władysław Kowalski, zwany leśnym królem Mandżurii. On
brzmi groźnie.
Wpadł na, jak Tarzan prawie, on wpadł na genialny pomysł, żeby wykupić tereny leśne, które były umiejscowione wzdłuż linii kolejowej i potem zakładał różne tartaki, fabryki sklejki. I on właśnie, dlaczego wspominam o nim, on był takim bardzo hojnym darczyńcą Polonii Harbińskiej. On no, między innymi Dom Polski, który się nazywał wtedy Gospoda Polska, powstał. Były dzienniki i inne gazety, które tam bardzo dobrze funkcjonowały do lat 40.
Życie religijne pewnie też.
Życie religijne, to jest bardzo ważne, tak, bo trzeba pamiętać, że z punktu widzenia Azji, czy też z punktu widzenia Chińczyków, Japończyków, Polacy od Rosjan różnili się tak naprawdę, bo język to dla nich był pewnie szczegół, jednak jedna rodzina języków słowiańskich, różnili się przede wszystkim wyznaniem. Także w Harbinie mieliśmy i meczety, i inne świątynie, ale i cerkwie, i kościoły. Dwa kościoły katolickie. Od razu powiem, że jeden z nich, ten, który był kościołem ceglanym, neogotyckim, choć przebudowany, istnieje do dziś i jest katedrą. Katedrą zmienił wezwanie za Polaków, nosił imię świętego Stanisława. Dziś jest to Najświętszego Serca Pana Jezusa i jest katedrą tego patriotycznego kościoła.
Czyli tego, który jest w sojuszu z władzami chińskimi. Polacy tam na miejscu także funkcjonowali oczywiście w różnych instytucjach, o których mówiliśmy, także gimnazjum polskie, o którym będziemy jeszcze mówić, czyli placówka publiczna na pełnych prawach z wydawaniem matury włącznie.
Jak najbardziej. Ci, którzy wrócili do Polski już w latach 40., ale nawet i wcześniej, tak, bo ten odpływ i napływ ludności polskiej kształtował się różnie przez dziesięciolecia, oni normalnie dysponują świadectwami dojrzałości respektowanymi wszędzie. Jest zresztą taka piękna anegdotka, która ma swą genezę w dwudziestoleciu międzywojennym. Dwoje ludzi rozmawia ze sobą i pan pyta panią: a pani skąd? A ja z Kresów. A skąd z Kresów? A z Harbina.
To te Kresy rzeczywiście przesunęły nam się tak, bardzo.
Tak, to jest taka anegdotka, która właśnie mówi o dwóch rzeczach. I no, jedna to jest taka, że to jednak jakiś taki żarcik był i w świadomości Polaków międzywojennych funkcjonował ten Harbin, ale druga ważniejsza rzecz, że funkcjonował bardzo silnie w świadomości polskiej. To nie jest tak, że to był jakiś temat zupełnie nieznany i niszowy i to była jakaś nikomu nieznana, zapomniana kolonia polska, czyli ale on naprawdę funkcjonował. Dwa na to dowody, jeden bardziej poważny, drugi troszkę mniej. Od lat 20. funkcjonował aż do końca, do 49. z przerwą wojenną konsulat polski, czyli oficjalne przedstawicielstwo władz polskich. Drugi, taki ciekawy, w pewnym momencie istniało połączenie kolejowe z Harbina do Ciechocinka.
No, czyli kuracjusze mogli tam nawet
tak,
się
tak. Nie
udać.
Wiem, szczerze mówiąc,
pytanie, czy ktoś w ogóle podjął taką próbę tak dalekiej
na pewno,
podróży.
Bo byli tam ludzie też i majętni. Natomiast szczerze mówiąc, tego nie wiem, jak długo funkcjonowało to połączenie, jaką popularnością się cieszyło.
Musimy powiedzieć też, jak zakończyła się ta polska historia w Harbinie właśnie, no bo ona zakończyła się wraz też z końcem II wojny światowej, no i te wszystkie reperkusje, których też doświadczyliśmy pewnie na naszych ziemiach, tam też znalazły swoje odzwierciedlenie. Tak więc lata 40. to jest w zasadzie koniec tamtejszej Polonii.
Tak, te półwiecze polskie w Harbinie kończy się w 49 roku i co może wydaje się troszkę niespodziewane, ten kres Polonii nie przyszedł ze strony okupantów japońskich. Pamiętajmy, że okupacja japońska na terenach chińskich w Mandżurii była bardzo brutalna. To był terror porównywalny do generalnej guberni. Więc nie ze strony Japończyków, a ze strony Chińczyków, już ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, państwa, które powstało po II wojnie światowej, ale ani władze ludowe w Polsce, w Warszawie, ani w Pekinie nie były zbytnio zainteresowane tym, żeby utrzymywać ten stan przedwojenny, żeby w jakiś sposób pielęgnować tę polskość na miejscu. I w związku z tym już w 1948 roku zapadła decyzja o repatriacji Polaków z Harbina. Repatriacja sama miała miejsce w 1949 roku. Około 800 osób w dwóch transportach zostało przewiezionych do Polski. Część Harbińczyków jeszcze tam została. Ostatnim takim symbolicznym, żyjącym Harbińczykiem, który wrócił do Polski w latach 90. był pan, który nigdy wcześniej Polski nie widział i zmarł w 93 roku, krótko po przyjeździe do Polski z Harbina.
No taki trochę smutny koniec tej polskiej historii w dalekich Chinach, ale my mamy jeszcze dla Państwa pytanie konkursowe do wygrania voucher o wartości 50 zł do Empiku 601 077 033. Pod ten numer telefonu proszę wysyłać SMS-y z Państwa imieniem i nazwiskiem oraz prawidłową odpowiedzią na pytanie. A pytanie dotyczyć będzie gimnazjum w Harbinie, o którym już wspomnieliśmy.
Gimnazjum znane. Jego uczniem był m.in. taki słynny polski pisarz Teodor Parnicki. Pytanie brzmi następująco. Czyje imię nosi to polskie gimnazjum w Harbinie?
Grzegorz Kaczorowski, współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Marek Dłużniewski, dziękuję Państwu za uwagę.